naprawdę branża jest do zaorania. Tak się rzeczywistości zaczarować nie da niestety. Powinno się to wszystko przewrócić. Ja jestem ten piekarz, który mówi, że powinniśmy uciekać od pszenicy. Cała zakłamana rzeczywistość we wszystkich branżach powinna upaść i to wszystko powinno być obnażone.
Współczynnik samobójstw w Oświęcimiu był mniejszy niż w każdym dzisiejszym bogatym europejskim mieście.
Bo dobrobyt nas zabił. Mhm. My poszliśmy za daleko. Jak ktoś nie wierzy w te bio, no to ja wam powiem, jak to jest z tym bio. W przyszłym roku rusza na europejskim Amazonie. Idiotoodporne. Każdy może z tego w domu zrobić pierwszy genialny, bezglutenowy chleb, bez żadnego chemicznego dodatku.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Bogdan Smolosz, twórca marki Gluten Free Bakery. Najbardziej znany piekarz w Polsce z prawie 50-letnim doświadczeniem w zawodzie. Rzemieślnik, który udowadnia, że można zarabiać na pasji. Ruszajmy! Witam Was serdecznie z pięknego Ustronia, tutaj Maciek Wieczorek i dzisiaj nowy odcinek Eksperta w Bentleyu z człowiekiem, który tutaj już był, który w dodatku po tym jak tutaj był, to stwierdził, że też zrobi kanał, o czym pewnie też będziemy rozmawiać. Człowiekiem, który pokazuje jak działa branża, jak działa działanie rzemieślnicze, jak można być rzemieślnikiem w biznesie, jak można działać spokojnie, służąc innym ludziom. Bogdan Smolosz.
Witam Państwa serdecznie. Cześć Maciu.
Fajnie się ponownie zobaczyć.
A pamiętasz kiedy byliśmy?
No to było rok temu jakoś.
To takim, było dwa i pół roku.
Dwa i pół
roku temu. 30 miesięcy.
Wow. Tak. No nieźle. No to dzisiaj poruszymy temat, który się też wydarzył w międzyczasie tak zwanym i to nie jest z tych pozytywnych chyba, chociaż dowiemy się, czyli temat również zawału, bo myślę, że z tego też jakieś ciekawe wnioski wychodzą, ale do tego może przejdziemy trochę później, bo na początku przechodząc do tego, że ty jesteś rzemieślnikiem od 48 lat.
Tak.
No to ja może zacznę od tego, jak robić coś przez 48 lat, w twoim wypadku wypiekać chleb i się nie znudzić.
Jak to znudzić? To dopiero teraz się dzieje, wracając do twojego pytania końcowego z poprzedniego odcinka. Co się wydarzy przez kolejne 5 lat? I złożyłem tam wtedy jakieś deklaracje i teraz wracając do tego myślę sobie, no tak się zadziało.
Wow. No ale nigdy nie miałeś takiej myśli, że no dzisiaj znowu, dobra, co dziś robię, no piekę chleb.
Aha, nie. Znaczy, wiesz co, tak się da. Ja byłem przedwczoraj w Siemianowicach u mojego chrzestnego, lat 92, który do końca był piekarzem. Teraz już ma się słabo, ale całe życie spędził w piekarni. Jeszcze mając 90 lat jeździł do Bogucic samochodem do piekarni z Siemianowic. Więc widocznie się da. Ja dzięki niemu zostałem piekarzem, bo to był mój taki ojciec chrzestny. No i tyle, da się. Więc ja to robię długo. Teraz już oczywiście nie tak ciężko jak kiedyś fizycznie, ale pieczemy cały czas.
Szukasz sposobu na wartościowy prezent na Mikołaja lub pod choinkę? Przypominamy, że w wydawnictwie Ekspertia kupisz pakiety książek zapakowane w eleganckie prezenty, gotowe wprost pod choinkę. Przygotuj prezenty swoim bliskim już teraz na ekspertia.com.pl. Tylko do końca grudnia przy zakupie książek zdobędziesz dodatkowy bonus w przypadku książek biznesowych Live z Beatą Pawlikowską. I przy zakupie książek dla dzieci Live z ekspertem od wychowywania dzieci.
Myślisz, że to jest, bo tak będę wiele razy będę chcieć robić takie filozoficzne podchody, bo ty dużo myślisz o życiu i o wartościach i o tych rzeczach, które są tak ważne w biznesie, a często się o nich, czy czasami niektórzy o nich zapominają, więc takie podchody na pewno będę robić, więc chciałem cię zapytać w takim razie, czy uważasz, że ta jakby stabilność działania, czyli robienie wiele lat tego samego, to jest taka cecha, która jest
uniwersalna wtedy, że jak się to wypracuje, no to na przykład łatwiej też zachować związek. Czy widzisz na przykład, że może jest nowe pokolenie, które ma problem z tym, które zmienia wszystko od razu, że zmienia związki, jak coś nie pasuje, zmienia biznes, jak coś nie pasuje i tak nie może się doczekać, żeby w końcu było idealnie, a idealność chyba nie istnieje.
No ja się boję, że to nie jest jednak dla wszystkich, dlatego że te cechy, które mieliśmy może pokolenie wstecz, one gdzieś poszły. Cierpliwość i wytrwałość nie jest najmocniejszą cechą współczesnej młodzieży chyba. No ale pracując długo i robiąc długo to samo, no nie sposób kiedyś nie dojść w te miejsce, gdzie chcą ci płacić za to, co wiesz, a nie za to, co robisz. Mhm. Nie? Więc pewnie się uda, jeśli któregoś dnia faktycznie zdecydujemy, że w tej naszej profesji, w naszej branży, w której jesteśmy, chcemy stać się kimś wyjątkowym. Nie? Że odbijemy się od całej tej reszty tej takiej zwyczajności i pójdziemy dalej niż reszta. I tak jak czytamy w tych wszystkich książkach, że chcemy być najpierw w 20% najlepszych w branży, potem jeszcze wyżej, a kto wie, czy nie możemy być w pierwszej piątce czy w branży i no i wtedy chyba w każdej branży to się w końcu jednak zmonetyzuje, bo zawsze jest ktoś gotowy zapłacić.
Mhm. A nie miałeś nigdy takiej myśli, tak jak często ludzie teraz mają, że bo jak, za każdym razem jak świat się zmienia, a zmienia się w sumie za każdym razem, to dużo jest takich niewiadomych, że pewnych zawodów nie będzie, że pewne rzeczy już wygasną, tak, że małe sklepiki wypadają z obiegu, jak wchodzą duże markety i tak dalej. Nie miałeś nigdy w twojej branży takiej myśli, że dobra, teraz wchodzą te markety, będą tam robić reklamy, że tam nie wiadomo jakie chrupiące i tak dalej. I może to już jest to, może ludzie odejdą.
W handlu się tak zadziało i w wielu różnych miejscach, ale rzemieślnicy chyba nigdy nie mieli z tym problemu, bo rzemieślnik to zawsze był ktoś poszukiwany, a teraz jest na nowo poszukiwany, bo już jest coraz mniej. Więc jeszcze ci, którzy zostali, to tak naprawdę teraz jest te nasze 5 minut, mimo że z boku to tak nie wygląda, bo też nie wszystko wiecie, nie wszystko widzicie, ale my, rzemieślnicy, którzy pracują rękami, mamy się dobrze. Co innego, jak chcemy wszystko zrobić, jest wiele takich zawodów, w tym piekarstwo, jeśli chcielibyśmy zrobić wszystko ludźmi najemnymi, to się nie uda. Bo przynajmniej ten właściciel powinien robić to, na czym się zna. To nie jest taka praca zza biurka, że my będziemy wszystko delegować. Wiele rzeczy da się w różnych miejscach delegować, ale w rzemiośle nie. Rzemieślnik to jest ktoś, kto robi rękami. Kiedyś było tak, że rzemiosło było do 5 zatrudnionych osób. Wtedy jesteś rzemieślnikiem. Mhm. Jak zatrudniłeś 6 osobę, przestawałeś być rzemieślnikiem. Takie były przepisy. I wtedy ci bardziej obrotni otwierali na kogoś kolejne i kolejne i kolejne i byli rzemieślnikiem w 10 miejscach.
No a teraz często jest tak, że jakaś firma ma 200 samochodów z bułeczkami narysowanymi i twierdzi, że robi rzemieślnicze produkty. Lodziarnie robią rzemieślnicze lody w 300 miastach naraz.
No więc tak się w rzeczywistości przekłamać i zaczarować nie da niestety. I to jest coś, co się stało strasznego z branżą, przynajmniej z naszą. Nie? Ja ostatnio mówiłem, że tak naprawdę branża jest do zaorania. Jak ktoś narzeka, że idzie źle, to dobrze, że idzie źle, powinno się to wszystko przewrócić. Nie? Bo tak nie powinno być. Już ostatnio rozmawialiśmy, że jeśli coś jest zbudowane na fałszywych deklaracjach, na jakimś marketingu, który przekłamuje rzeczywistość, są to tylko slogany, nie ma w tej niczego prawdziwego, no to musi się do któregoś dnia przewrócić. Aha. Może przez jakiś czas będzie dobrze, ale to nie jest dobrze na naście i 10 lat.
Czy paradoksalnie to może być nawet dobre długofalowo dla rzemieślników, że jest tyle hały teraz na świecie, tak? Że ludzie zauważą, że to, co ja tu kupuję w ogóle, przynoszę w siatkach z tego marketu, to jest jakaś parodia jedzenia i w końcu ci ludzie zaczynają szukać, że no tak nie może być. Trzeba sobie znaleźć naprawdę porządne produkty.
Aby tak się stało, dlatego że no dobrze, że teraz jest tyle fajnych kanałów na YouTubie i świadomość ludzi naprawdę rośnie, szybko rośnie. Od naszego ostatniego spotkania, te 30 miesięcy temu, u mnie tych osób przybyło no może blisko 200% do tego, co było wtedy. Z którymi rozmawiam, dopytuję, które mi opowiadają swoje historie i dla których możemy coś zrobić na ich potrzeby, bo dalej nie robimy dla żadnego sklepu, dla żadnego handlu, odmawiamy wszystkim chcącym to wyskalować, kupować i sprzedawać. Chociaż później powiemy, jak to dalej się potoczyło. Ale cała zakłamana rzeczywistość we wszystkich branżach powinna upaść i to wszystko powinno być obnażone. Nie możemy budować wartości naszych firm na oszustwie, na kłamstwie, na półprawdach i na ukrytych treściach. Nie? Co mówimy, że jest etykieta i wszyscy myślą, że na niej jest wszystko, a na niej wszystko nie jest.
No właśnie, bo a propos półprawd, no to jak się tak pójdzie do marketu na dział pieczywa, no to tam reklamują, że mają chleb na zakwasie i wtedy jest zagwozdka. Czemu u rzemieślników się kupuje taki drogi chleb na zakwasie? Przecież markety też mają, a tak twierdzą.
No to jest łatwe do wyjaśnienia akurat, bo ja to wszystko widzę oczami. No i zakwas to jest taki... To jest taka nazwa, która często widnieje na worku z proszkiem. Nie? Że to jest kwas. Albo jest wiaderko z taką pastą. I to też jest kwas piekarski. Tylko, że to wszystko są produkty, które są nieaktywne i nie można ich sfermentować na swojej bazie. Więc one mają symulować kwasowość pieczywa, ale nie fermentują tego pieczywa. Nie fermentują mąk, nie zadzieją się te wszystkie procesy, które w pieczywie się powinny zadziać, ale na worku pisało zakwas. Więc jest na zakwasie, czy nie jest?
Czyli sprytne, czyli tak naprawdę nie ma opcji, żeby w markecie kupić
może chleb na pojedynczych jakiś, na pewno nie są to te popularne chleby. To, co mówiłem już dawno i mówię dalej, jeśli nie było wszystkich fermentacji jak należy, to jest surowa mąka upieczona w kształcie chleba i koniec. Jeśli nie było fermentacji, nie powinniśmy tego jeść. Ja jestem ten piekarz, który mówi, że powinniśmy uciekać od pszenicy i nie jeść tych wszystkich takich pszennych rzeczy w tych czasach, jeśli nie były właściwie sfermentowane. Bo może ktoś w tych małych powstających zakładach, tam są teraz takie kraftowe, małe, butikowe, rzemieślnicze piekarnie powstają nowe i tam są te fermentacje na nowo. Jeśli robimy, mamy taki wybór, to kupujmy w takim miejscu, gdzie jest ktoś, wiemy, że nowy, ktoś z pasją, ktoś z jakimś zaangażowaniem dla chleba i on zrobi to teraz dobrze, bo on po to zaczął. On nie zaczął, żeby wyskalować to i zarabiać miliony, tylko chce robić dobry chleb. Zostawił korporację. I dobrze, że nie miał wykształcenia piekarskiego, bo będzie to robił dobrze. I dobrze, że się nie uczył w piekarniach ostatnie lata, w tych współczesnych, które udają, że są prawdziwe.
Super, no to już myślę, że nasi widzowie wiedzą więcej. No to teraz tak, idąc tym tropem, chcemy jeść prawdziwe jedzenie, ale taki ktoś zrezygnowany coraz bardziej, no bo te ostatnie 20-30 lat widać w sklepach, że ten poziom drastycznie spada, że jest coraz więcej tej ściemy, coraz więcej niesamowitych historii, a coraz lepszy smak, o dziwo. I człowiek sobie myśli, dobra, no ale tam te zdrowe rzeczy, to też pewnie jest ściema, tak, że to się już nie da w tych czasach, bo co, nawet ktoś jest rzemieślnikiem, no to mógłby chcieć robić na zakwasie, ale ten zakwas pewnie też już jest gorszy, bo nie da się zdobyć dobrego, bo może jakieś unijne są dziwne obostrzenia, które utrudniają wytwarzanie w ogóle dobrych rzeczy i tak dalej, bo tak się w sumie od lat widzi, że witaminy próbują jakoś tam utrudnić, zdelegalizować niektóre może i tak dalej, więc pytanie brzmi w ogóle, czy da się, bo czy się chce, to już wiemy, ale czy da się wytwarzać dobre, zdrowe rzeczy?
Jest dużo osób, które na nowo wytwarzają prawdziwe jedzenie i tych osób cały czas przybywa i to jeszcze nie są te duże firmy, które chciałyby się pod to podpiąć, zauważywszy w tym jakiś dla siebie 5 minut. Teraz wszyscy chcą od lat już bio, tylko wiemy, jak wygląda produkcja rzemieślnicza rękami i wiemy, jak wygląda skalowanie dla biznesu, gdzie producenci spożywczy pod wielką presją marketów i dużego handlu jest tak wielka presja cenowa, że nie sposób wytworzyć nic prawdziwego dla marketu. Nie, bo ja te rozmowy prowadzę. Więc nie sposób, jeśli chciałbyś coś zrobić prawdziwego, wycenić to właściwie, żaden market tego od ciebie nie kupi. Nie ma być dobre, przecież wszystkie reklamy komunikują nam taniość. U nas tanio, u nas najtaniej. Tam nie ma, że nasz produkt jest najprawdziwszy. Koniec. Amen. Nie ma. Jest tanio. U nas jest tanio. W takich cenach, w takich cenach. Ale naprawdę tanio. To jest, no co reklamujemy. Nie? Bo tam nie ma nic takiego, że powiemy, u nas jest naprawdę prawdziwe, zrobione rzetelnie, jest to produkt etyczny i wyprodukowany etycznie. No nie ma czegoś takiego. Więc ja nie szukam w markecie prawdziwych rzeczy, bo nikt nie jest w stanie ich wytworzyć w tej presji cenowej, jaką markety chcą. Koniec.
To w ogóle bywasz w marketach, czy... Czy tylko jak musisz?
Bywam, jak mi braknie biowarzyw. Bo uprawiamy wszystkie warzywa w domu sami. My jeszcze mamy swoje pomidory dalej. Jeszcze teraz zerwane w szklarni dojrzewają w domu. Więc czasem tak, jestem w markecie, tylko jednym właściwie po biowarzywa. Bo owoce już to kupujmy bezpośrednio w sadach. Za granicą teraz jest czas na pomarańcze, na awokado. To wszystko kupujemy prosto na Sycylii i w piątym dniu od zerwania z drzewa mamy organiczne te owoce wszystkie w domu, bez pryskania, bez woskowania, wszystkie skórki z pomarańcz można użyć do przetworów dalej.
To żeby nasi widzowie wiedzieli, jak to zrobić, to przez jakąś stronę, typu crowd farming, czy
nie,
coś
nie,
takiego?
Nie, mamy taką znajomą, poznaliśmy Justynkę, która wyszła za mąż na Sycylii za Włocha, który miał sady swoje. Mogę powiedzieć, jak się nazywa?
No pewnie.
Justynka prowadzi taką incampagna.pl. Strona jest po polsku, płacimy po polsku.
Przez Gyny czy przez...
Incampagna. Incampagna. Incampagna.pl, Justynka. I ona zrobiła kooperatywę, pozbierała wszystkich organicznych rolników, wszystkich, może nie, rolników na Sycylii i tam kupimy same prawdziwe smakołyki w ciemno.
Wow.
I my tam kupujemy już chyba siódmy rok. Zamówienia są zawsze do północy w niedzielę i potem za półtora tygodnia jest dostawa i można zamawiać co tydzień i te dostawy są już teraz raz w tygodniu, a były kiedyś raz w miesiącu, więc i dostajemy w piątym dniu od zerwania z drzewa do domu dojrzałe owoce. Owoce, które dojrzały na drzewie. Zupełnie inne smaki. Tam nie kupujemy pomarańcze, tylko kupimy tarokko, nawalina, moro według gatunków.
Wow.
I awokado, has, takie i wszystkie przeróżne inne rzeczy.
No to w takim razie, no bo jak chcesz dobry chleb, to sobie go sam upieczesz, to wiemy. Jak chcesz dobre owoce, to już wiemy, incampagna.pl, tak?
Tak.
No to a jak chcesz, nie wiem, dobry ryż, dobrą soczewicę, kaszę, skąd wiesz, że gdzieś... Gdzie znaleźć, nie? Bo to jest chyba też, do ceny zaraz dojdziemy, to na pewno jest problem ludzi, ale częstym też jest, no gdzie ja w ogóle mam tego szukać, skąd ja wiem, bo w internecie to się każdy będzie reklamować jako wspaniały, cudowny, doskonały, no ale to ja nie wiem,
ale to,
jesteśmy
to
sceptyczni dosyć.
To jest dosyć proste, bo wszystkie prawdziwe rzeczy według wszystkich grup towarowych są dostępne. To nie jest tak, że czegoś nie sposób kupić, żeby było prawdziwe. W Polsce w tych czasach kupimy wszystko, co jest prawdziwe, tylko wszystko zależy od naszych wyborów, bo my chcąc kupić prawdziwe, musimy być gotowi za te prawdziwe zapłacić. I to się nie wszystkim musi podobać, ale z tym nie mam problemu. Nie? Bo to my decydujemy, na co wydajemy pieniądze. Dlatego ja jeżdżę autem za 15 tysięcy, ale jedzenie kupię zawsze najlepsze i najdroższe i sery u pana Kluski, czy tam co bądź. Nie? Bo chcę prawdziwe. I nie kupuję jedzenia na podstawie smaku, tylko na podstawie składu. Muszę wiedzieć, że jest dobre. Jak ktoś nie wierzy w te bio, no to ja wam powiem, jak to jest z tym bio tak naprawdę, bo ja byłem pierwszym producentem bio piekarstwa w Opolskim 10 lat temu i jest kilkanaście jednostek certyfikujących w Polsce. I jeśli rolnik chce zacząć tworzyć biouprawy, polega to na tym, że 4-5 lat trwa okres konwersji, gdzie przychodzą służby, badają glebę. On nie może nic nawodzić, nic pryskać przez 4 lata i dalej ma zwykłe, konwencjonalne uprawy i w piątym czy w czwartym roku sprawdzają, czy już jest wszystko czyste chemicznie. I on, ten rolnik nie wie, kiedy ta kontrola była na tym polu. Więc wtedy mówiłem, dobra, od tego roku możesz być producentem bio, musisz pozyskać właściwe nasiona i wtedy tworzysz rzeczy. I nikt z tych wszystkich, co mają te zielone listki, takie śmieszne, z których ktoś mówi, że se tam przykleił, nikt z nich w sposób świadomy nie przekłamie swojego produktu, bo na drugi dzień mu zabiorą certyfikat i straci rynek zbytu z dnia na dzień z tymi wszystkimi hektarami, które uprawiał w pocie czoła przez lata. Bo przychodzi Bihars, biorą próbkę do badań, do mnie przychodzili do magazynu, brali mąki, wysyłali do Gdańska, do laboratorium z badaniem na 256 pozostałości po chemii rolnej. Patrzą, wyniki przychodzą, nie ma tego, nie ma, to jest poniżej, wszystko jest poniżej. Jeśli coś ma zielony listek z certyfikacją bio, to nie wiem, nie mogę powiedzieć, że 100%, ale może 95% jest pewne, że to jest rzeczywiście prawdziwe. Nie, bo na pewno 100% lepsze niż każde konwencjonalne, no i tego nikt nie zmieni. Wszystko, co jest konwencjonalne, jest z całą chemią rolną. No i to dotyczy każdej grupy towarowej, każdej, na biału, jeśli ktoś je mięsa, jeśli ktoś wie, każdą grupę towarową możemy w Polsce odszukać. Teraz jest łatwo, jest internet, są różne bazary bio, dalej jest ten bazar, który ja zakładałem 10 lat temu, miał funkcjonować pół roku, a już jest 9. rocznica w przyszłym tygodniu, ten w Mikołowie na Kamionce. I tam są dostawcy, są ludzie, którzy rękami to robili i my ich pytamy, dobrze, jakie to jest, jak to zrobiłeś, masz certyfikat, kto ci to certyfikował, pokaż mi to. I rozmawiamy z tym, kto to robił rękami.
Super, to jest bardzo pocieszające, czyli taka smutna teoria spiskowa, że rządy chcą to wytępić totalnie, aż tak zaawansowana nie jest, tak? Jak rozumiem, że nie jest tak, że co rok trudniej w ogóle cokolwiek pozyskać.
Problem może jest to, że nie mamy nasion takich swoich, nie? Że całe nasiona są pod kontrolą i dla rolnictwa, i dla ogrodnictwa, i dla warzywnictwa. Tak naprawdę nie można mieć swoich nasion. To jest trudne. Są tam jakieś grupy ludzi, które się wymieniają nasionami, ale i tak już nie wiemy, czy one genetycznie są z tych, z których chcemy. U mnie na kanale był tydzień temu i jutro jest drugi odcinek z pionierem biorolnictwa w Polsce. To był gość, który ma certyfikat numer 1 w Polsce na początku lat 80. Jeszcze nikt wtedy o bio nie słyszał. Jeszcze nikt o orkiszu nie słyszał, o płaskórce, o samoprze, nic nie słyszeli. I on z banku nasion pod Warszawą brał pojedyncze nasionka i jak Robinson Crusoe na bezludnej wyspie, co znalazł w kieszeni, wkładał do ziemi po kilka, na przyszły rok kilkaset, na przyszły rok kilka tysięcy nasion i odtworzył w Polsce cały orkisz i później płaskórkę i samoprze, Mietek Babalski. I rozmawiamy jutro na ten temat i tydzień temu. Genialny gość i on całe 30 już ponad lat uprawia wszystko organiczne. I tworzy nowe poletka eksperymentalne z prawdziwych nasion, z banku nasion.
Super. No to teraz chciałbym się zapytać, co ty byś radził takim osobom, które chciałyby coś robić, chciałyby to robić dobrze, ale trochę je blokuje ta świadomość, że właśnie ta rzemieślnicza robota nie dość, że jest trudniejsza z założenia, ale jest potencjalnie mniej zyskowna, bo nie ma tam nieskończonej skali. Czyli z jednej strony większość jednak ludzi normalnych chce robić rzeczy dobrze. Z drugiej większość ludzi również jest trochę mniej lub bardziej chciwa i nie będziemy tu nikogo oceniać, no bo tak to po prostu jest. Jak to pogodzić? Jak to pogodzić, żeby stwierdzić, dobra, zarobię wystarczająco w ogóle, bo to już jest samo to pojęcie, to brzmi absurdalnie dla większości ludzi, jak wystarczająco. Nigdy nie jest wystarczająco.
Jest.
No ale uważam, że społeczeństwo...
A ja ci powiem, kiedy jest wystarczająco. Wystarczające jest wtedy, jak się nie musisz zastanawiać, ile kosztują rzeczy do jedzenia. Kupujesz rzeczy do jedzenia, wszystkie, jakie ci się zamarzy i nie patrzysz na cenę, ile to kosztuje. Tylko wiesz, że jest prawdziwe i takie kupujesz i to jest wystarczająco. Moim zdaniem. I my takie zakupy już robimy. Dawno. My, jak gadam, nie patrz, ile to kosztuje, po prostu to kup, jak wiemy, że to jest prawdziwe. I niech kosztuje, co chce. Ja wiem, ile ten ktoś się musiał narobić. Wiem, ile teraz dali ja się muszę narobić. Jeśli ktoś nie jest gotowy zapłacić, nie płać. Idź do marketu, w ogóle nie płać w takich miejscach. Nie, nie daj tym prywaciarzom zarobić. Ale jak chcesz prawdziwe, jak twoja świadomość urosła już na tyle, zrób to. Nie, nie kupuj innych głupot, bzdur, dziadostwa, taniości, wszechobecnej, czteropaków, Pepsi-Coli i tak dalej. Nie kupuj. Kup sobie prawdziwej sałaty, nie wiem, pomidory, a najlepiej uprawiać sam. Można, można i nigdy mnie nie, bo najczęstszym zarzutem jest, a kogo na to stać? No każdego, kto właściwie swoje życie przeżył. Bo to nie jest tak, że ktoś miał lepszy czy gorszy start. Ja miałem kiepski start. Ja wyszedłem z kołdrą, starą poduszką, garnuszkiem półlitrowym i małą patelnią. I to był mój start. I ktoś ci powie, no ty, dobry start. Coś zrobił ze swoim życiem przez ostatnie 30 lat. Nie? Bo jak przez ostatnie 30 czy 40 lat pracowałeś codziennie rękami, to nie sposób, żeby się czegoś nie dorobić. W każdej jednej branży. Jeśli szedł, chciałeś iść dalej w tej branży. Bo to wiesz, chodzić się na 8 godzin do roboty i mieć wszystko, to trochę mało chyba. Dobrze, że są teraz te YouTube i można się rozwijać dalej.
Czyli tak naprawdę życie rzemieślnika pozwoli nie tylko robić fajne rzeczy, ale faktycznie żyć godnie również.
No tak, wiecie jak zawsze żyli rzemieślnicy. Trzeba się było i za komuny jeszcze nakombinować. Jest taka fajna książka Rzemieślnicy, Badylarze i Cinkciarze. Nie wiem, czy czytałeś.
Słyszałem o niej, ale...
Bardzo fajna książka. I tam jest opisane wszystko, jak my sobie radziliśmy jako rzemieślnicy, jak mój wujek miał cukiernię, ale nie, dostał 100 kilo tylko cukru na miesiąc do produkcji, więc trzeba było, wiesz, kupować, kombinować, landrynki roztopić do ciasta, żeby było słodkie. A potem trzeba było, wiesz, sklep był przy mieszkaniu, więc pod łóżkiem trzeba było schować drożdżówki i wyciągać na bieżąco tylko po trochę, żeby ci ktoś nie wyliczył, ileś tego miał i do miaru ci nie dopisali, no to radzili sobie, rzemieślnicy sobie radzą.
No właśnie, bo to jest, a propos tych cinkciarzy, badelarzy i tych starych czasów tak zwanych, to chciałem cię zapytać, bo bardzo wiele osób właśnie, jest takie powiedzenie, że za komuny było lepiej. Ja nie bardzo mogę porównać w sumie, bo miałem 5 lat, ale jednak mi się osobiście kojarzy wielka szarość, taka, że nic nie można było zrobić, ciągle było pod górę ze wszystkim i no ja bym nie chciał wrócić. A z drugiej strony, no musiało być też, w sensie piję do tego, że zawsze jak ci podróżnicy wracają z jakiegoś afrykańskiego kraju, to mówią, że wszyscy biedni, a wszyscy radośni i uśmiechnięci. A z kolei na przykład przecież Viktor Frankl, który był w Oświęcimiu więźniem, napisał później książki na temat sensu życia, on mówił, że zadziwiające jest to, że współczynnik samobójstw w Oświęcimiu był mniejszy niż w każdym dzisiejszym bogatym europejskim mieście. Czyli mamy wszystko... I stwierdzamy, że to nie ma sensu.
No bo dobrobyt nas zabił. My poszliśmy za daleko i ja jestem zadziwiony, jak często ludzie jeszcze narzekają, jak to jest kiepsko i jak żyć, panie premierze. bo tak kiepsko naprawdę nie jest. No nigdy nie było nam, ludziom, którzy pracują, też jest zawsze zarzut, no ale co, jak pracując na etacie, no dobrze, ale to ty zdecydowałeś, że chcesz pracować na etacie. Ja zdecydowałem już jako nastolatek, że ja nigdy nie będę długo robił na etacie i w wojsku leżałem na izbie chorych i myślałem, jak wyjdę, zaraz otworzę firmę. Nie, to nie chciałem robić na etacie. To jest najgorszy wybór. Iść do roboty na 8 godzin i mieć pretensje do całego świata, że świat mnie skrzywdził. No tak to nie jest. To się bardziej wysil. Wysil się. I zasuwaj, może na początku trzeba bardziej, też pamiętam pierwsza piekarnia jednoosobowa, gdzie sam robiłem, to spałem na workach z mąką, robiłem ogień węglem w piecu, piekłem, potem to musiałem sprzedać, potem resztę do Fiata gdzieś wywieźć, sprzedać. No ale to nie trzeba całe życie. To już każdy ma jakieś tam początki, które przejdzie, czegoś się nauczy, czego doświadczy, no a potem się już tylko rozwija, idzie do przodu. No pewnie, że trudno jest robić 48 lat w tej samej branży, ale nie jest to niemożliwe. Tym bardziej, że ciekawe staje się to z momentem, kiedy zdecydujemy, tak jak już mówiłem, że pójdziemy dużo dalej do przodu. Bo każda branża ma jeszcze mnóstwo rzeczy do odkrycia. Mnóstwo rzeczy do odkrycia, do stania się kreatywnym, takim wnikliwym, że jak jesteś w jakiejkolwiek branży. Ja byłem w takiej zwykłej piekarskiej. No kto to jest piekarz? Nikt. No i teraz w tej branży wymyśliłem ostatnio takie rzeczy przez ostatnie 2 lata od naszego poprzedniego tego, że faktycznie teraz rusza sprzedaż chyba na cały świat. I już to jest w produkcji. Myślę, że w przyszłym roku rusza na europejskim Amazonie. I to jest genialne. To jest coś takiego i nie wychodziło mi jeszcze rok temu, jeszcze pół roku temu mi całkiem nie wychodziło tak, jak chciałem, a teraz już jest przeprocedowane tak, że jest idiototworne. Każdy może z tego w domu zrobić pierwszy genialny, bezglutenowy chleb, bez żadnego chemicznego dodatku. To jeszcze tak naprawdę w dużej skali na świecie nie istnieje, a my możemy zmienić ludziom całe życie, mówiąc proste takie hasło, że zmieniamy twoją bezglutenową codzienność, że każdy może mieć teraz dostęp pierwszy raz do prawdziwego, zdrowego, niechemicznego, bezglutenowego pieczywa. No i dało się, no niby, no co jeszcze w piekarstwie idzie wymyślić? No co idzie? Wszystko już było. No nie było, ani w piekarstwie, ani w każdej innej branży nie jest tak, że wszystko już było. Wszystko, co widzimy na świecie, ktoś wymyślił. No to my chcemy być tymi, co wymyślą rzeczy kolejne. No a wcale jak mamy jeszcze jakiś frak w ręku czy coś, nie? I potem są firmy, którzy prowadzą te firmy, menadżerowie, bez wiedzy takiej branżowej. No i teraz myślą, kurczę, kto to wie, kto by mi to powiedział, jak to zrobić, bo mam taki pomysł. No i wtedy idzie do mnie w tej mojej branży i mówi, tak, dobra, zrobimy. No ale jeszcze tego nikt nie zrobił. Nie szkodzi, to my to zrobimy pierwsi. No i udało się, no bo się sprzedaje. Więc i nawet w takiej branży można to potem, jeśli się nasze dlaczego jest nie takie, że my ile na tym zarobimy, tylko jak to stworzyć, to potem i tak zarobimy, bez opamiętania. Nie? Bo to jest łatwe, to po prostu będzie efektem ubocznym tego, co się wydarzyło, a nie, że była presja, żeby zarobić, co to mamy robić.
Czy można powiedzieć, że sęk w tym, żeby się w tym wszystkim dobrze bawić, tak, i mieć ten słynny stan flow?
A potem jeszcze jak idę, robię i mieszam, nie mieszam, ważę, notuję, setki notatek zapisane, całe zeszyty i słucham sobie w międzyczasie Edisona biografię i jestem zachwycony. Jak to mi jeszcze dużo brakuje, to ja mogę spokojnie sobie tu dalej ważyć i dalej piec i dalej robić próby. No i robię na przykład jednego dnia robię 42 próby, tam robiłem 42, a wyszły 3. Wszyscy zrezygnują już wtedy, nie? To się nie uda. Ja gadam, no to dobrze, no to jak 3 wyszły, to i tak jest dużo, nie? Co z tego, że 40 tam prawie nie wyszło? A potem to i myślę, bo mam rozpisane wszystko wstecz. To poprawię. Na drugi raz wyszło 26. Nie? I to jest tak ekscytujące. Kto chce czekać na nagrodę? To zawsze mnie ciekawiło, bo ja to robię z jedną firmą ponad rok i nie dostałem jeszcze złotówki. Po prostu to, co przez ten ponad rok robiłem, to jest po to, że teraz przyjdzie ten czas, kiedy zacznie się to, no, przychodzić jakieś pieniądze. Nie? Jest taki mój fajny mentor książkowy Zig Ziglar, który mawiał, że możesz mieć wszystko, co chcesz, jeśli innym pomożesz mieć to, co chcą oni. Więc jak my pomożemy innym, dla których pracujemy, mieć to, co oni potrzebują, to my nie musimy się martwić. Nie?
Czyli stąd też zresztą słowo służ w twoim moccie.
No tak, bo to tak jest łatwe, bo kiedy faktycznie, no każdy klient, co tu dużo szukać, po co komu marketing? Wszyscy wiemy, czego chcą klienci. Chcą być dobrze potraktowani, chcą, żeby ktoś się o nich zatroszczył, chcą, żeby ktoś się nimi zajął, ich potrzebami, ich oczekiwaniami. No i jeśli to zrobimy, nie jest potrzebny marketing. Ja nie wydałem ani złotówki na reklamę, ani na Facebooku, ani na Instagramie, ani na YouTubie, ani nigdzie. Nie ma takiej potrzeby. Wszystko rośnie organicznie. Nie wiem, czemu tak szybko. Nie trzeba marketingu. Trzeba być gotowym faktycznie zatroszczyć się o ludzi, o klientów. No każdy z nas potrzebuje. Dzwoni ktoś, no do ciebie się akurat nie dodzwoni, ale do mnie się dodzwoni każdy potencjalny klient i ja z nim gadam 40 minut i nie wiem, czy on kupi jeden chleb. Nie, ale rozmawiam. Chcę wysłuchać jego potrzeby. Nikt tak jeszcze nigdy ze mną nie rozmawiał. Nigdy jeszcze nie był gotowy mnie wysłuchać. Byłem w szpitalu, dojdziemy. To lekarz nie ma dla ciebie minuty. Ja gadam, przecież ja z klientami od jednego chleba gadam wielokrotność tego, co ten lekarz ze mną pozawala. i pokazuje mi to, jakim nie być.
Nie, ja nie chcę być jak ten lekarz.
Chcę być kimś, kto potrafi się pochylić nad każdym, wysłuchać go i w razie możliwości mu pomóc. A jak nie mamy na dzisiaj rozwiązania, to może za miesiąc będziemy mieć dla ciebie rozwiązanie.
Ho, ho, ho! Zostań Mikołajem z wydawnictwem Ekspertia. Zbliżają się święta, więc na stronie ekspertia.com.pl możesz zakupić pakiety książek zapakowane w eleganckie prezenty. Gotowe wprost pod choinkę. Sprawdź, co przygotowaliśmy na ekspertia.com.pl. Tylko do końca grudnia przy zakupie książek zdobędziesz dodatkowy bonus w przypadku książek biznesowych Live z Beatą Pawlikowską i przy zakupie książek dla dzieci Live z ekspertem od wychowywania dzieci.
Bardzo wiele osób, które robią coś na przykład w internecie, gdzie tego kontaktu z ludźmi nie ma tak bezpośrednio często, no to gdzieś prędzej czy później pojawia się brak takiej informacji zwrotnej, no i bo tam komentarze w internecie to tam wiadomo, że są różne. Pozytywne zazwyczaj są krótkie i fajnie, dzięki, a negatywne są długie i rozpisane dokładnie, więc to jest...
Odwrotnie.
No proszę. Natomiast, bo do tego jeszcze będę chcieć dojść, do tego YouTube'a, ale chciałem wcześniej jeszcze cię zapytać, czy właśnie to, że ci klienci i klientki dzwonią, opowiadają, jak to im pomogło, czy to jest taki turbo napęd, który powoduje właśnie, że dobra, nawet jakby mi się nie chciało, to jednak mi się znowu chce.
Tak. No to tak jest.
Super, czyli to jest ten trik.
Ja nawet pocztą dostaję laurki od dzieci, tych, które karmię. Naprawdę. No kto wysyła laurki i kartki do piekarza, czy jakieś, wiesz, zabawki z modeliny przez dzieci, często autystyczne, porobione, bo tych dzieci mamy z autyzmem sporo. I oni, wiesz, no i ale wtedy mogę rozmawiać, wysłać koszulkę i on zdjęcia mi posyłają, jak wiesz, chleby kroją, pakują, chowają. Teraz przyszło, ostatnie kilka dni przyszło co najmniej ileś tych relacji takich i zdjęć z podziękowaniem. No staramy się zawsze każdemu coś też dołożyć, bo o każdym pamiętać i to tak pewnie, że nie uda mi się wszystkich zadowolić, nie? Ci niezadowoleni to muszą się dopisać do takiego klubu niespełnionych oczekiwań. bo nie jestem w stanie, nie? Zbawiciel już był, a ja jestem człowiekiem, który też ma różne pewnie dni i nie zawsze jest gotowy odpisać na wszystkie maile, bo jeśli, wiesz, ta rozpoznawalność była mała, było łatwo. A teraz dziennie jest ileś tych telefonów, e-maili, każdy mail z 10 szczegółowymi pytaniami, najczęściej na temat piekarstwa i mi odpowiedz, bo dałem tyle wody i tyle soli. I tyle, jak no nie jestem w stanie, no treści są na tych YouTubach, jakie są i może przybędą te, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć już na wszystkie te maile, bo... No bo jest tego dużo.
No właśnie, bo przedsiębiorcy, którzy sami gdzieś tam, którzy słysząc to, że mieliby teraz podać swój telefon i gadać z klientami, to podejrzewam, że no, z tymi zadowolonymi chętnie pogadają, z tymi niezadowolonymi, ale z konkretnego powodu też chętnie pogadają, jak się da załatwić, bo ktoś jest niezadowolony, bo faktycznie coś zawiedliśmy, no zdarza się. No ale jednak jest taka garstka klientów, którzy albo są niezadowoleni, no bo są generalnie niezadowoleni i potrafią godzinami innym o tym
mówić. Ja wiem,
mówić.
Ale to ryzyko musimy ponieść, nie? Ale ja was chyba uspokoję, że to nie jest tak. Na mojej stronie internetowej od zawsze jest mój numer telefonu i mojej żony. I my rozmawiamy z ludźmi, naprawdę rozmawiamy i nie jest to tak, że ludzie chcą to wykorzystać. To nie jest tak, że gdzieś tam, no są bardzo właśnie tacy taktowni i to nie jest tak, że cały dzień trzeba wisieć na telefonie, bo on tam jest. On tam jest po to, bo ja kiedyś zdecydowałem, że ja chcę tym ludziom służyć, a nie załatwić swoje interesy. Nie? I jest to wyzwanie na pewno, ale nie jest to tak, że to jest nie do uniesienia. To jest okej. Okay. Ja na przykład nie robię zakupów w internetowych sklepach, gdzie nie ma numeru telefonu. Nie, chciałbym czasem dopytać, mimo że ja, wiesz, zrobiłem coś na stronie swojej internetowej niezwykłego. Spisałem przez 3 lata wszystkie pytania ludzi, 61 pytań i potem na mojej stronie na 61 pytań zrobiłem 60 wideo odpowiedzi. Wow. Krótkich. Wszystko, co ludzie przez 3 lata zapytali, odpowiedziałem wideo filmami po 2 minuty, 3 na każde ich pytanie. I każdy to może w każdej chwili no, odszukać i ten... My chcemy wnieść tą wartość i wiedzę, to co ludzie powinni wiedzieć, nie? My im to musimy ułatwić. bo mimo, że są wszystkie, wiesz, komunikaty, tu, wtedy zamówienia, wtedy wysyłki, wtedy w to i ktoś, wiesz, zamawia, wysyłka będzie za 6 tygodni, a on za 3 dni dzwoni, a kiedy dostanę mój chleb? Ja wiadomo, ale tam dwa razy musiał pan kliknąć, że zgadzam się, że 7 grudnia. Ale tego nikt nie czyta, po prostu klika, że
no tak,
załatwione. Ale no my musimy się konsultować z ludźmi, bo my rozmawiamy o potrzebach ich dzieci chorych, nie? Więc to nie jest automatu. My często musimy powiedzieć, że to może, tego nie może, to mógłby to pominąć. No. Więc to jest takie bardzo dedykowane dla ludzi. No i tego się nie da zrobić tak z automatu z spółki, tylko produkt, pieniądze i do widzenia.
Jasne. Okej, okay, no a w takim razie, no bo tutaj... Można by zapytać, masz swoją robotę, robisz, jest co robić, po co ci YouTube do tego wszystkiego? Bo założyłeś swój kanał jakiś czas temu, przeprowadzasz tam i
przez ciebie to przez ciebie, bo wszystko się zaczęło tu na tym siedzeniu, gdzie teraz siedzę, 30 miesięcy temu, i komentarze pod tym filmem, naszą rozmową, były tak przychylne i dużo ludzi pisało, żeby coś więcej. I ja wtedy nie myślałem o żadnym YouTubie. Jeszcze nie miałem jeszcze Instagrama, miałem tylko Facebook. No i tak czytałem, te komentarze czytałem i ludzie atakowali. No później faktycznie doszedł jeszcze rozmowa u Grzegorza Kusza i to też było fajnie. I mówię sobie, no dobra, to jakieś podcasty zacznę. I to trwało ponad rok od tego naszego spotkania. Teraz w lipcu minął rok. No to mamy rok i 4 miesiące. Jak ten kanał powstał. I kanał pewnie w dniu edycji już będzie, emisji tego odcinka będzie miał 60 tysięcy ludzi. No ale to jest rok. I jest 60 tysięcy tych subskrybentów. Co jest dużo, myślę, po roku takiego ględzenia. Myślę, że to wszystko dzięki moim gościom, a nie dzięki mnie. Bo goście wnoszą zawsze dużo wartości takiej w każdy kanał. Nie?
Czy to jest jakaś chęć podzielenia się wiedzą i dalszego służenia, można powiedzieć, tak?
No tak, bo wiesz, obserwuje się ludzi, słucha się, jeśli wsłuchujemy się w ich potrzeby, to widzimy, jakie one faktycznie są. I potem jest łatwo odpowiadać. No a potem ta nasza taka zwyczajna naturalność, nie wyuczona ani na studiach, ani w moim przypadku, ani w technikum, ani w liceum, tylko w zawodówce, no to ja nie muszę udawać, nie? Często ktoś ze znajomych, bo go tam poprosili do gazety i co mówić, no jak tam będziesz mówił prawdę i to, na czym się znasz, to się nie martw, to zawsze masz o czym opowiadać. No i ludzie przychodzą i słuchają. Tych komentarzy takich negatywnych raczej jest bardzo mało. Te łapki to mam tak zawsze 0,5% na dół.
No to w sumie genialna statystyka.
Tak? Bo ja nie wiem, jakie one są. Ale rzadko jest bo więcej niż 1% na dół. Rzadko. No ale ja tam tego... Czasem już myślałem, że nie, no, bo treści jest tyle u ciebie na kanale, tych treści jest tyle, że tak naprawdę wszystko już zostało powiedziane. Ja gadam, co ja jeszcze będę zaśmiecał te YouTube jakimś moim ględzeniem? Komu to potrzebne?
No jednak się okazuje, że dziesiątką tysięcy ludzi jest potrzebne i fajnie. A zaraz jeszcze przejdziemy do innych ludzi, których uczysz, do twojej mini franczyzy, ale to najpierw ciąg wydarzeń, no bo teraz trzeba przejść do wydarzenia, przez które spotykamy się w Ustroniu, a nie gdzieś indziej.
Aha, no tak.
No bo jesteś tutaj w szpitalu. Nie wiem, jak tak wygląda. Patrzcie, Polska Służba Zdrowia, tak to wygląda, tak. No, Bentleyami się.
Boże, w lektyce.
Natomiast no, nie jesteś w szpitalu dla żartu, niestety. Chociaż nie wiem, kto by dla żartu miał do szpitala, zwłaszcza w Polsce. No, w każdym razie 1 października to dzień, który można powiedzieć, że zmienił twoje życie dosyć mocno.
No tak, bo ja zawsze też opowiadałem, bo zawsze byłem zdrowy. Ja nie pamiętam chorób. Zawsze byłem zdrowy. Czułem się zawsze dobrze. Od 10 lat pilnujemy tej diety. U nas może genetycznie, rodzinie było trochę trudniej, bo ojciec zmarł szybko w wieku 55 lat, starszy brat 49 lat i też na te wszystkie sercowe rzeczy. Więc coś tam jest z nami, nie tak? No i już brata przeżyłem 12 lat, więc chyba i tak lepiej. Mam nadzieję, że dzięki jedzeniu bio. No i... Ale ruszam się zawsze dużo, bo mamy duży ogród, dużo robimy. No i czułem się, że coś jest nie tak, coś jest nie tak. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że trzeba w domu trzymać strofantynę. Masz?
Nie mam. A, strofantyna.
A ja dla ciebie mam.
O, proszę.
Nie wiedziałem, że takie coś jest. Kiedyś to było w każdej karetce, w każdej przychodni, w każdej aptece, ale było za skuteczne i nie dało się tego opatentować, więc zostało zlikwidowane. Uh-huh. I można kupić w Niemczech, na Ukrainie prawdziwą strofantynę, ale w Polsce nie ma. Nie ma i nie będzie. Uh-huh. Bo za bardzo było pomocne dla ludzi. Ja tego nie rozumiem i nie umiem się z tym zgodzić, no ale tak to jest. No i przyszedł zawał, pogotowie mnie zabrało do biedronkowego szpitala w Działdowie, gdzie mnie tylko przytrzymali przy życiu 3 dni i powiedzieli, że tu zepsute tamte koronografie, tam nie ma miejsca, w Olsztynie, w Ciechanowie nie ma miejsca, w Iławie zepsute. Pan idzie do domu, przyjdzie pan za 2 tygodnie, może będzie jakieś miejsce.
Mm-hmm. To ja jeszcze, przepraszam, że ci przerwę, ale tu myślę, że są ważne elementy. Po czym to poznać? Znaczy podejrzewam, na szczęście, na razie podejrzewam tylko, no, że ból jest taki, że poznać.
Poznać.
Ale są jeszcze jakieś inne ciekawe rzeczy, wiesz, bo co? Mówi się, że w lewej ręce coś tam boli.
To może być tak, mnie nie bolało w lewej ręce. Czujesz, był taki ucisk przez kilka dni, który lekceważyłem, myślałem, że to mało kondycji, może, bo już czułem, że jak na rowerze jeździłem więcej, że kiedyś parę kilometrów nic, a teraz 2 kilometry już mnie tu jest ciężko. Ale myślałem, że to z powodu kondycji, a nie serca. No i potem tak uciski, a później to już tak bolało, że albo płakać, albo krzyczeć. I ja gadam, no to chyba żarty się skończyli. I sam zadzwoniłem po pogotowie, co w ogóle jest jakimś dziwnym, ale zadzwoniłem sam i za 15 minut przyjechali. No i to wiesz, potem szybko, bo ci tam nitrogliceryna chyba pod język, morfina, zaszczyk, ból przeszedł, coś tam jeszcze szybko i cię przywrócili do funkcjonowania. A można to robić wtedy samodzielnie tą strofantyną właśnie. Zatrzyma każdy zawał. Więc to jest taki temat, który warto się zainteresować. Nie jest to porada medyczna, ale mądrzejsi ode mnie to wymyślili. I kiedyś tego uczyła medycyna konwencjonalna w Polsce. Jeszcze przed 30 lat. No i tylko potem trzeba faktycznie pilnować. Miałem się nie zgodzić, żeby mnie z tego szpitala wypuścili. Miałem atakować, że natychmiast trzeba robić te zabiegi. Ale tego nie wiedziałem i mnie odesłali do domu. Działdowo, szpital. Nie polecam. Polecam karetka, która przyjechała. Panowie byli ekstra, ale oddział kardiologiczny, proszę was, tak się nie robi. No i dobrze, że znamy znajomych. Ktoś szybko załatwił na Ochojcu klinice na kardiologii i siadłem do auta po tym zawale i pojechałem do Katowic. 500 kilometrów z Mazur.
Ja tu myślę, że w ramach doceniania tego, jak ludzie bezinteresownie pomagają, to myślę, że braciom rodzeń się należy tutaj też podziękowanie.
To Łukasz mi pomógł. Łukasz mówi, natychmiast, ja mu wysyłałem wyniki badań i mówi, natychmiast, a potem mu wysłałem już z tych badań, z koronografii, bo film mi ktoś zrobił po kryjomu, jak te moje to tam wyglądało. Mówi, człowieku, to nie było 60% zwężenia, tylko krytyczne. Mówi, natychmiast do szpitala, natychmiast, bo za 2 tygodnie to... I dzwonią za 2 tygodnie do mnie potem z tego szpitala, a miał pan dzisiaj być na koronografii. Ja tam, panie, ja już dawno jestem po 2 stenty, dawno założone, już jestem z powrotem w domu, a jakbym miał czekać na dzisiaj na was, to nie wiem, czy bym doczekał. Ale to też był czas w szpitalu myśleć, zastanawiać się, więc to mi pokazało wiele, wiele rzeczy, na które wielu z nas nie jest gotowych. I warto się nad tym pochylić, bo my jednak, faceci niezniszczalni, jesteśmy zniszczalni.
I zaraz do tego dojdę, bo to aspekty praktyczne, ale wcześniej mnie jeszcze taki bardzo przyziemny aspekt interesuje, bo ja zawsze bałem się mieszkać na zadupiu, mówiąc wprost, bo mimo, że to jest super i ma swoje plusy, to właśnie ta wizja taka szpitalno-karetkowa była zawsze dla mnie przerażająca, że jak tu się coś wydarzy...
Jeszcze mając dzieci małe, nie?
Dokładnie, no to Masz teraz takie przemyślenie, że może warto gdzieś tam...
Nie. Dali mnie zepsuć, nikt nie wywiezie, nawet potem wszystkim. No nie, bo jednak wiesz, no może 12 minut ta karetka z najbliższego miasteczka potrzebowała, żeby przyjechać, ale my możemy być gotowi na to. My po prostu powinniśmy być gotowi i to, wiesz, brzmi jak takie opowieści, kogo tam mnie to nie spotka, wszystkich spotka, mnie nie spotka.
Inni chorują przy stole,
nie? Tak, pińca. Właśnie, może spotkać i mnie. I wtedy jak kogo cię spotka, to 5 kropli pod język. Ja już tego nakupiłem pełno i teraz rozdaję.
Wow.
Tropityna. Opisałem ci.
Dzięki bardzo.
Jak czujesz, że cię gniecie, że zaraz umrzesz.
Trzymajmy kciuki, żeby zastało, aż zgnije.
Więc, ale często możemy komuś... Bo ja, jak mnie bolało, dzwoniłem po sąsiadach, nie masz tam jakiejś nitrogliceryny pod język albo coś, nikt nie miał. No ja tak. Wtedy sobie pomyślałem, że ja nie chcę być tym, który nie ma. I dlatego teraz kupiłem pełno małych butelek, wszystko porozlewałem.
Teraz sąsiedzi w pobliżu wiedzą, rozdaję, że jak coś, tak, to do ciebie.
Do mnie jak dym, to ja ci dam. Już rodzicom porozwoziłem, mamom, wujkom. No bo lepiej być przygotowanym niż nie. No i już. Ale jest dużo innych aspektów, na które nigdy nie zwracaliśmy uwagi, jak pilnowanie swoich papierów, testamentów, notariuszy, ksiąg wieczystych i wszystkiego, bo potem będzie już na wszystko za późno, żeby to pozałatwiać. Nie, więc to odsyłam, może więcej mówię o tym u siebie w odcinku takim po tym zawale, gdzie to... Bo też tak z żoną zwlekaliśmy, no a testamy, no kiedyś tam napiszemy, no napiszemy, no trzeba się umówić. I tak trzeba się umówić i się tak już 5 lat trzeba się umówić, a trzeba to po prostu zrobić, nie? Żeby potem uchronić ciebie, już nie ma, to się nie musisz martwić, ale zostawić rodzinę z bałaganem to żadne dla niej dobrodziejstwo, będą mieli dosyć kłopotów i stresu.
No, a wszyscy znamy chyba tę sytuację, jak tam czyjeś dzieci i prawnuki się potem sądzą o 1/16 czegoś tam, tak, tak. Nie da się tego załatwić, tak. I się ciągnie latami. Więc no, fajnie powiedział kiedyś Dave Ramsey, że ludzie boją się pisać testament, bo myślą, że umrą, a umrą, więc powinni napisać testament. I to faktycznie tak jest, a przecież każdy z nas myśli, że umrze kiedyś tam, a nie w najbliższym czasie.
Kiedyś tam.
Więc no, a nigdy tego nie wiemy. To jeszcze abstrahując teraz może od tych takich przyziemnych, praktycznych rzeczy, testamentu i przygotowania, to duchowo, no bo ty jesteś człowiek duchowo rozwijający się od wielu lat. Masz jakieś takie wnioski z tego przemyślenia, że to było po coś, że to mi coś miało pokazać, że nie wiem.
Wiesz co, ja mam...
Albo za coś, może za coś.
Nie, tak to nie działa, ale ja mam łatwo, bo wiesz co, no ja jako taki niepoprawny, wierzący realnie w Biblii, nie religii, więc ja nie miałem z tym problemu, gdybym umarł, bo ja fajnie, ja idę do domu od razu, nie? Ja tu wiemy, jestem na chwilę przechodniem, jestem tu, robię, jestem potrzebny, ale to też nie jest tak, że jestem niezastąpiony. Umrę, super, idę do domu, nie mam z tym problemu. Martwiło mnie jedynie, że wszyscy się bardziej martwili ode mnie tą sytuacją, czy to znajomi, czy rodzina, bo do mnie, zdziwisz się, napisało, nie klikło, napisało ponad 2000 ludzi. I to tak fajnie napisało, nie zdawkowo jednym słowem. Ja gadam, to jest coś nie tak, że jednak można wydobyć z ludzi tyle przychylności, nie? I tyle takiego zainteresowania, takiego nie takiego zbywalnego. No i ja jako wierzący Biblii wiem, że umieram, jestem zbawiony, bo kiedyś zdecydowałem, że przyjmuję zbawienie. To nie jest tak, że ja na nie muszę zasłużyć, nic nie muszę zasłużyć. Jezus umarł po to, żeby mnie zbawić. Koniec. Jeśli każdy to zaakceptuje, to jemu wystarczy. On nie musi zasłużyć na nic. To, co mówi taki kościół duży, że trzeba zasłużyć, w mojej Biblii tego nie ma, ani w ich Biblii też tego nie ma. Człowiek decyduje, czy chce być zbawiony, czy nie, czy akceptuje ofiarę Jezusa, czy nie. Jeśli akceptuje, jest zbawiony, koniec. I potem w Biblii czytam z drżeniem i bojaźnią: zbawienie swoje sprawujcie, tu żyjąc. Zbawienie sprawujcie, więc my żyjemy jako osoby zbawione. Brzmi to bardzo chełpliwie, ale tak jest napisane w moim Piśmie Świętym. Więc ja się tego uchwyciłem i nie mam z tym problemu. Nie? Wy możecie się ze mnie śmiać, a ja idę do domu i to mi nie przeszkadza.
Więc... Bardzo fajnie powiedzieć w jednej rozmowie, że wierząc w to, co wierzę, niczego wam nie zabieram.
Tak.
To jest świetne, mega mi to utknęło w głowie.
Bo ja nie ewangelizuję ludźmi tłukąc ich Biblią po głowie. Każdy ma prawo decydować. Każdy ma prawo wierzyć w co chce, jak chce, bo nikt z nas nie ma monopolu na prawdę i ja bym nie był tym, który powiedział, że tak, jak ja myślę, to jest jedyna prawda. No tak nie jest. Mhm. Nie? Na tyle, na ile mam zrozumienie po 40 latach czytania tego, co w Biblii jest napisane, to wierzę, że tak jest. Mogę się w jakichś tam aspektach mylić, ale to nie zabiera mi zbawienia, bo ja o nie nie muszę już zabiegać, ja je po prostu przyjąłem i je mam schowane. To się nie wszystkim musi podobać, no ale ja wam nic nie zabieram.
No a w takim razie, jak ogląda nas ktoś, kto chciałby mieć w sobie tą wiarę w coś większego, w to, że będzie coś po śmierci, ale miał zbyt takie cyniczne albo sceptyczne podejście do życia, no bo jakby nie było, no wiele różnych fenomenów zostało wyjaśnionych przez naukę i tak dalej. Choć fenomenem nauki jest to, że statystyki pokazują psychologiczne jednoznacznie, że ludzie wierzący generalnie są szczęśliwsi, zdrowsi i lepiej sobie radzą w życiu, więc i to nawet ma logiczny, prosty sens, nie? No bo jeżeli wiem, że coś jest, że wszystko jest po coś, no to wiadomo, że mi się lepiej żyje niż szlak trafił, no auto mi się zepsuło, nie dlatego, żeby mnie czegoś nauczyć, tylko bo się zepsuło, no i to no tak jest. Się ciężko żyje, nie? Wtedy. No a co jak ktoś właśnie tak żyje, że on wie, że lepiej by było, gdyby jednak w coś wierzył, ale stracił tą swoją wiarę, bo no bo
wiesz, tak co
stwierdził,
my
mamy tu.
Nie tłumaczymy, nie da się kogoś przekonać, nie? Bo stanie się wierzącym to jest doświadczenie czegoś w sercu. To nie jest tak, że przekonaliście kogoś i no dobra, no faktycznie przekonaliście mnie, to będę wierzył od dzisiaj. No tak to nie jest. W Biblii pisze, że kogo ojciec nie pociągnie, no to on nie może stać się tym kimś wierzącym, bo to jest każdego osobiste doświadczenie w różnym wieku. Czasem to są młode osoby, młodzież. Ja miałem lat 24, kiedy zdecydowałem, tak, wierzę. Wierzę, że tak faktycznie jest. Wierzę, że jestem paskudny typ. Wierzę, że potrzebuję przebaczenia. Wierzę, że to wszystko się musi w moim życiu zmienić, bo mimo, że ja myślę o swoim życiu, że jest fajne, ale jak patrzę do lustra i nikt nie widzi, to wiem, że nie jest fajne. Tak wtedy było. Ja potrzebuję zmiany. I to było u mnie proste, bo był w Katowicach w Filharmonii była tak zwana ewangelizacja, nawet nie wiedziałem, co to jest. Poszedłem i słucham 3 dni pod rząd, a facet mówi, że mam się zmienić, bo jestem kiepski. Ale no, słuchałem z uwagą i myślę sobie, no to ma sens, nie? On mówi do mnie. I tam każdego dnia wieczorem w tej filharmonii było na koniec takie zapytanie, kto chce w sposób świadomy przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela. I ja sobie myślę, no kto się pyta, tu każdego, taka porządna filharmonia. No ale patrzę, moja ręka w górze i mówię, ja chcę. Ja naprawdę chcę. Pierwszego dnia już. Później kolejne 2 dni jeszcze pojechałem. Potem poznałem ludzi świadomie wierzących i nie obchodziło mnie, jak się nazywają. Nie obchodziło mnie, jaka to społeczność, co to za wiara w ogóle, bo wtedy jako prawdziwy katolik to było faux pas. Nic mnie nie obchodziło. Chcę brać w tym udział. Chcę tego doświadczyć. Chcę inaczej żyć. Potrzebuję innego życia, bo moje życie wcale nie jest takie fajne. No i tak dzięki Bożej łasce minęło. W przyszłym roku jest 40 lat. I czuję się przez wszystkie lata, jakby cały świat spiskował na moje dobro. I ja wiem, że to dla ludzi brzmi no, głupkowato czasem. No ale powiedzcie, no ja wam nie zabieram nic, naprawdę. To ja opowiadam o mojej drodze, a nie jak to powinno być. To potem każdy sam zdecyduje, czy chce brać w tym udział. Na pewno żyje się łatwo. Realne chrześcijaństwo nie jest nudne, nie jest religijne. To jest ekscytujące. To jest odkrywcza, niesamowita podróż, w której zdecydowałem i biorę udział. Biorę udział i żyje się świetnie. My z żoną Marioleńką jesteśmy tym zachwyceni. Marioleńka jest bardziej wierząca ode mnie jeszcze.
No właśnie, bo to jedziemy sobie Bentleyem i mówimy o wierze. I tutaj to pytanie, myślę, że ty jesteś dobrą osobą, która na to może odpowiedzieć. Dlaczego Bóg Amerykanów chce, żeby byli bogaci, mieli kasę i żeby im się wiodło, a Bóg Polaków chce, żeby klepali biedę i żeby przepraszali, że żyją.
No, tak to nie jest. Bóg kocha każdego człowieka tak samo, niezależnie czy jest dobry, czy zły. Deszcz pada na dobrych i na złych. Więc częste pytanie ludzi, gdzie był wtedy Bóg, jest niezasadne, bo Bóg jest niezmienny, zawsze na swoim miejscu. Pytanie jest takie, gdzie był wtedy człowiek? Gdzie, ten, który, czemu się działy te wszystkie rzeczy? No to nie jest Boga wina, to ludzie to stworzyli. Ludzie kiedyś zdecydowali, że pokochali zło i knują zło w swoich sercach jeden przeciwko drugiemu. Nie mają problemu z zabijaniem innych. To ludzie to stworzyli, nie Bóg. Bóg patrzy, jest dżentelmenem i nie wtrąca się w życie żadnego człowieka. Nie wtrąca się. Każdy ma prawo ze swoim życiem zrobić to, co chce i czeka na tą małą ilość osób, które zdecydują, tak, ja chcę być nie fanem, ale naśladowcą. Nie, ja nie chcę tak, że Jesus Christ Superstar. Nie? To nie jest tak, że my się zachwycamy. Jesteś fanem czy naśladowcą? I nie musisz być zawsze poprawny, nie musisz przeżyć życia tak, że wszystko zawsze zrobiłeś dobrze i nie musisz przestać być tak naprawdę uczestnikiem jakiegoś grzechu, bo Jezus umarł za nasze grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Tylko my musimy być gotowi przyjść po przebaczenie. To nie jest tak, że potem się już nic nie wydarzy i potem już zawsze będziesz cudowny. No nie jest tak. Różne rzeczy się jeszcze wydarzą. Ale ty wtedy siadasz i mówisz, Boże, ale się wygłupiłem znowu. Tak mi głupio i wstyd. Proszę, czas przyjść znowu po przebaczenie. I my możemy przyjść po przebaczenie znowu i znowu i znowu. Póki każdy człowiek żyje, ma prawo poprosić o przebaczenie i ja czytam, że odejdzie zawsze z przebaczeniem. I nie musimy się martwić, że ach, znowu nawaliłem. Nawaliłeś, jeszcze nie raz nawalisz.
No a w takim razie musimy prosić o przebaczenie za to, że mamy dużo pieniędzy, bo to jest też ciekawy temat w naszej kulturze właśnie polskiej, tak utknięty, że właśnie dobry człowiek to w sumie jest ten najbiedniejszy.
To jest bardzo dobre pytanie i bardzo je lubię, bo jak czytamy, w mojej Biblii wszyscy wielcy mężowie Boży byli w swoich czasach najbardziej majętnymi osobami wtedy. To byli Boży ulubieńcy, Abraham, Mojżesz, Józef, który cały Egipt zabezpieczył i wszystkie wtedy na Bliskim Wschodzie narody. I to nie jest tak, że na przykładzie Józefa, bo to wtedy jeszcze i Salomon, i Dawid, i wszyscy, którzy, to oni mieli majątki, o którym nam się nie śniło. Jak ktoś mówi mi w tych czasach, że Jezus to tak ubóstwo i taka bieda i ten... No nie. Judasz był skarbnikiem. Jaka grupa 12 ludzi potrzebuje mieć skarbnika? Nie? Bo było czym zarządzać. Dlatego był potrzebny skarbnik. I on wtedy zdefraudował coś. Bo był potrzebny skarbnik w grupie 12 osób, apostołów. Bo mieli... dotacje od tych ludzi. Oni szli, głosili, musieli się utrzymać, musieli z czegoś żyć, musieli się przemieszczać, musieli kupić zwierzęta, osiołki do tego. Od osiołka zaczynali. Nie musimy, to, że jesteśmy, no dlatego mówimy o błogosławieństwie, które ty zrobiłeś fajny odcinek, ja bym tam tych wersetów jeszcze dodał sporo, które nas uczą o lenistwie, co się dzieje z takim człowiekiem, uczą nas o dawaniu, czyli co człowiek sieje, to będzie zbierał i ochotnego dawcę Bóg miłuje i my niekoniecznie może dziesięcinę do kościoła, ale ja po Biblii czytam, że na każdą dobrą sprawę i tych spraw wszyscy mamy prawo naszymi oczami te dobre sprawy widzieć i tam inwestować nasze środki, czy nadmiar środków, czy jak tam uznamy, ochotnego dawcy Bóg miłuje. Biednych zawsze mieć będziecie, czytam w mojej Biblii. I to jest naturalne. Nie wszyscy są pracowici, niektórzy są chorzy i tych należałoby zawsze wspierać, bo jest to jakby nasza odpowiedzialność, tylko wszystko to zniszczy współczesny socjalistyczny socjal, gdzie chciało to przejąć państwo.
A to my ludzie powinniśmy się troszczyć i opiekować tymi, których nie stać. Nie? Którzy są chorzy, którzy potrzebują wsparcia i my byśmy się nimi doskonale zajęli, tylko państwo chciało to przejąć, że teraz my tu wam wszystko damy, a wy od tego bara. No i jest jak jest. Ale nie, Bóg błogosławi na podstawie twojego serca. Bóg nie patrzy na to, jak się człowiek zachowuje, tylko patrzy, jakie jest jego serce. Stąd Dawid, który tak naprawdę król Dawid w Izraelu, paskudny typ, wziął Betrzebę, swojego żołnierza, żonę, kazał sprowadzić jego, wysłał na wojnę, żeby go zabili, tego męża, a ją se przygarnął. A w Biblii czytam, że to jest człowiek według Bożego serca. I teraz człowiek powie, no dobrze, to co za sprawiedliwość jest u tego Boga? Bo nasze pojęcie sprawiedliwości jest zupełnie inne niż Boże pojęcie sprawiedliwości. I my byśmy chcieli nawet Boga poszufladkować do tych naszych współczesnych, odjechanych czasów. Ale tak to nie działa. Co powie twór do stwórcy? To my nie będziemy uczyć Boga, jak on ma się zachować, bo to on stworzył. Jeśli w to wierzymy, no to my nie będziemy stawiać warunków Bogu, że to źle, ale to źle wymyślił. To powinno być inaczej.
No właśnie myślę, że z tym też często ludzie mają wielkie wyzwanie, że, no bo tak jak powiedziałeś, gdzie był wtedy Bóg, a gdzie był człowiek, no i tu jakby w sytuacji, gdzie ktoś nie ma pieniędzy i tak dalej, no to pewnie ktoś otwarty zrozumie, że faktycznie no, są konsekwencje naszych własnych działań, no ale może nas ogląda rodzic 5-letniego dziecka z rakiem. I ten ktoś mówi, no ja nie zrobiłem tego raka temu dziecku. Gdzie jest Bóg? Czemu się przygląda? Czemu jest dżentelmenem? Czemu czegoś nie zrobi?
Boję się, że powiem coś, co mnie tu może ukamieniuje. Ale absolutnie nie trzymałbym się kurczowo tego beznadziejnego życia tu na ziemi, bo kiedy zdamy sobie sprawę, że jesteśmy tu tylko na krótką chwilę i idziemy do domu, to mnie tu nic nie trzyma. Ani rak, ani nic i ani choroba dziecka. Mi jest łatwo mówić, bo ja mam niepełnosprawną dorosłą córkę. I teraz pamiętam, jak na początku miała nie żyć i to wszystko pamiętam. I czy ja miałem mieć pretensje, bo każde dziecko należy do Boga. Więc jeśli zbieramy, paskudnie to brzmi, 12 milionów na operację. Po to, żeby to dziecko tylko zachować przy życiu i żeby miała dalej trudne życie, bo dalej choroby, bo dalej to. I gdyby to trafiło na moje dziecko, przepraszam, do domu. Do domu, bo tu go nic dobrego na tym świecie nie czeka. Najczęściej. Więc to są trudne rzeczy, każdy decyduje sam, ale ja bym na swoją operację też nie zbierał 12 milionów, ani nawet 2, tylko tato, idę do domu. Nic tu po mnie. Żona se poradzi, Bóg się o nią zatroszczy i społeczność ludzi wierzących, którzy są w naszym środowisku, się o nią zatroszczy. To nie jest tak, bo nie wiem, na ile wy znacie, jak funkcjonują charyzmatyczne protestanckie społeczności, że my jesteśmy tak naprawdę jak rodzina w każdym mieście. Ja mogę tu w Ustroniu iść do pierwszego domu, który deklaruje się jako naśladowca Jezusa i zostać tam na noc. Bo my jakbyśmy pewnie się nigdy nie widzieliśmy, ale jak zaczniemy rozmawiać, to jakbyśmy się całe życie znali. Bo mamy te same tematy, te same sprawy nas interesują i należymy do tego samego ojca, więc jesteśmy rodziną. I wtedy, kiedy przecież deklaracji i chęci pomocy z wszystkich wierzących, których znam, którzy do mnie pisali, którzy byli gotowi jechać setki kilometrów czy coś, no tak funkcjonują ludzie, którzy należą do tego samego ojca. I jeśli ktoś, no zresztą w Biblii wyraźnie pisze, że potem ludzie poznają, żeście moimi uczniami, jeśli wzajemną miłość mieć będziecie. Więc ja chcę widzieć w społeczności tą miłość. Jeśli nie ma tej miłości, to sorry, nie jesteście uczniami. Nie ma tej miłości. I to są trudne rzeczy. One nie są na współczesne czasy, one są niepopularne, one są, wiesz, to nie jest New Age. Tu trzeba podporządkowania, wiary, pokory i bycia poddanym. To jest zupełnie inaczej. No i każdy z tym robi, co tam chce.
No to przedostatnie pytanie, czy to daje aż taką siłę, że nawet nie ma takiej naturalnej reakcji? Na zasadzie, gdyby lekarz, miejmy nadzieję, że to się nie wydarzy i pewnie się nie wydarzy, ale gdyby lekarz powiedział, panie Bogdanie, został tydzień, to miałbyś tą reakcję, którą ja bym na pewno miał, no, że
No to bym miał taką, że...
No, żebyś stwierdził po prostu,
nie, okej. Okay. Nie, że ile zdążę przez tydzień jeszcze
upiec.
Uregulować spraw. Nie? Takich, żeby użyć żonie. Bo moje dzieci też sobie poradzą. To ja się nie martwię, że sobie nie poradzą. Jeśli my mamy zaufanie do Boga, dlatego my też, wiesz, jakoś bardzo nie oszczędzamy, nie szykujemy wszystkiego, bo ja nie chcę być zabezpieczony ponad miarę, żebym się, mając dużo, nie zaparł Boga i powiedział, któż to jest Pan, bo czuję, że mam jakieś zasoby z tyłu. Ale ja chcę mieć zaufanie, że przez te wszystkie lata Bóg się o mnie troszczy, bo były różne trudne sytuacje, z które w jakiś niesamowity sposób wychodziłem i to nie dzięki mojej zapobiegliwości, tylko działy się rzeczy, które to wszystko zmieniały. I po ludzku było to nienormalne, a ktoś mi powie, no dobrze, ale to wiesz, tak brzmi infantylnie, naiwnie, ale w moim życiu to zadziałało, może w twoim nie zadziała, ale w moim zadziałało. I nie raz, i nie dwa, i był czas, kiedy, wiesz, 10 lat temu 23 pisma komornicze rozłożyłem na wersalce, usiedliśmy z Marioleńką, położyliśmy ręce na te listy i mówimy, Panie, nie wiem jak nas przez to przeprowadzisz, ale zakryj naszą głupotę, że doprowadziliśmy się do takiego stanu. Ale potrzebujemy teraz mądrości, jak z tego wyjść. I to wtedy było, że wywalaliśmy karty kredytowe, I zaczęliśmy spłacać krok po kroku i dawno, bo tam w tych wszystkich długach nie ma śladu, ale to po ludzku wydawało już rodzina krzywda, no, to oni się już z tego nie wygrzebią. Psiń, co tam? Bóg będzie chciał, to się wygrzebią i znajdzie na to sposób. Ale kiedy miałbym wszystko sam wymyślić i wszystko sam sobie zabezpieczyć, no to aż tak mądry to nie jestem. Więc to wolę zaufać komuś mądrzejszemu ode mnie. A w moim przypadku jest to Bóg, no, któremu staram się mniej lub bardziej udolnie służyć.
Ho, ho, ho! Zostań Mikołajem z wydawnictwem Ekspertia. Zbliżają się święta, więc na stronie ekspertia.com.pl możesz zakupić pakiety książek zapakowane w eleganckie prezenty. Gotowe wprost pod choinkę. Sprawdź, co przygotowaliśmy na ekspertia.com.pl. Tylko do końca grudnia przy zakupie książek zdobędziesz dodatkowy bonus w przypadku książek biznesowych Live z Beatą Pawlikowską i przy zakupie książek dla dzieci Live z ekspertem od wychowywania dzieci.
Bardzo się cieszę, że się tutaj z nami podzieliłeś wiedzą, ale też mądrością, myślę, i co do tego chyba będą widzowie jednomyślni. Mam ostatnie charakterystyczne pytanie, które zadałem ci zresztą te 30 miesięcy temu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia.
No ja miałem wymyślone, a potem zapomniałem. Ojej, no to... Nie, no najprościej zawsze nam odpowiadać, że to książka, nie? Bo książek... Czytam dużo, słucham dużo, czytam dużo, lubię książki. No więc chyba książka jednak. Jest tych książek tyle, które by trzeba ludziom polecić, a potem, żeby to jeszcze każdy wprowadził w życie. Ale no dobrze, to już nie wiem, czy jeszcze kiedyś będzie spotkanie możliwe na jakieś biznesowe tematy, bo my jeszcze tyle mieliśmy do opowiedzenia. Co się w międzyczasie wydarzyło z tych moich obietnic sprzed 3 lat, czy 2.
A to właśnie, bo jeszcze ci chciałem, bo ta mini franczyza, bo tu obiecałem wcześniej, że widzom, że ten temat pociągniemy. Mini franczyza, o co tu chodzi? Bo to myślę, że też jest ciekawy wątek.
Przygotowuję taką franczyzę, która ma być taką biznesowo-misyjną. Chodzi o to, żeby przygotować miejsce pracy dla ludzi, którzy sami borykają się z tymi wykluczeniami pokarmowymi, czy są celiakami, czy mają dzieci chore. I chcemy przygotować takie małe warsztaty, pracownie dla ludzi, żeby mieli zatrudnienie dla siebie jako małżeństwo, żeby zmienili już nazajutrz codzienność swojej rodziny w dostępności tego prawdziwego jedzenia, w tym naszym temacie bezglutenowości. Wszystkiego ich to będę chciał nauczyć. Nie wiem jeszcze, w jakim zakresie te warsztaty będą funkcjonować, bo mogą być różne pomysły na to. No i teraz jest to w przygotowaniu. Ja tylko gdzieś tam u siebie tak tylko przebąknąłem na tym jednym odcinku i zgłosiło się ponad 20 osób takich na ciąg dalszy, a jeszcze nawet odcinku nie było o tej franczyzie. Więc to jest takie coś, co zajmie pewnie kolejny rok. No, ale w międzyczasie przygotowaliśmy z jedną z firm, na razie może nie będę mówił, jak się nazywa, że są gotowe już te mieszanki zmieniające codzienność w domach bezglutenowych. Ci, którzy już ode mnie je nabyli, to wiedzą, ale ma to być dostępne, podejrzewam, w Europie w tym roku, a może wszędzie indziej w przyszłym roku, bo to już jest gotowe. Po to, żeby było łatwiej i żeby były chleby, bułki bezglutenowe, bez celulozy, nie? Żeby to było bez tych wszystkich chemicznych dodatków. No i to się zadziało i to było to, co obiecałem ostatnio wymyślić, więc to się udało, jest to zakończone.
Super.
Więc zadziała. Ale ja mam dla ciebie też upominki. Mam dla ciebie książki, ale najpierw mam dla ciebie, ty już to
myślałem,
znasz.
Że mi przywalisz teraz.
Ty już to znasz. Tak. I tu jest deska do krojenia chleba z tą moją receptą na sukces w biznesie, w rodzinie, w relacjach, wszędzie bądź. I te proste trzy słowa: kochaj, służ i dbaj. Dotyczy to również każdego z państwa w życiu. Jak tak się uda nam zachować w stosunku do innych ludzi, no to trudno, żeby biznes, sukces. Może nie sukces, szczęście, bo zamieniliśmy ostatnio szczęście na sukces. No i książki. Na pewno ci się spodobają, bo tematyka bardzo bliska od mojego przyjaciela Andrzeja Moszczyńskiego. Sukcesy samouków. 50 historii.
Wow.
Niesamowitych, skróconych takich
biografii. Wygląda na 700 stron.
I to jest jedna. Sukcesy samouków. I druga genialna. Andrzej Moszczyński. Inaczej o dobrym i mądrym życiu.
Wow.
To jest zbiór 20 chyba książek takich mniejszych. One były wymyślone takie do samolotu. Takie części pojedyncze. I tu jest tematycznie bardzo to pięknie rozwiązane. Ja byłem oczarowany tą książką. Słuchałem ją jako audiobook w lesie. Inaczej o dobrym i mądrym życiu. Proszę bardzo. Andrzej prosił, super, żeby ci dać.
Dzięki bardzo. No to pozdrawiamy pana Andrzeja i gratuluję no zawzięcia w tym, bo takie pozycje napisać to...
Dwie książki z czterech.
To jest nieźle.
Także
ja oczywiście
się.
Też mam.
No.
Nasze mam. Wszystko o pieniądzach i najnowsze Poznaj pieniądze.
No,
ty wprawdzie te tematy masz ogarnięte, ale był problem, ponieważ ty masz wszystkie prawie nasze produkty, więc musiałem wybrać te bardziej młodzieżowe.
Dla Amelii i Nadii, moje wnuczki, one wszystko już twoje mają. Czasem kupowałem i prosto do nich wysyłałem te wasze książki.
Musimy szybciej nowe wydawać chyba.
Także dziękuję genialnie. Dzieciom zawiozę teraz, jak będę wracał. Także wszystko fajnie. Bardzo jestem wdzięczny, że mogłem być. To dla mnie niezwykły przywilej, bo tu się wszystko zaczęło. To mi pomogło w takiej rozpoznawalności. Także tak naprawdę wam to zawdzięczam.
No to cieszę się bardzo i co, za 30 miesięcy no jedziemy dalej.
Jak Bóg pozwoli, to tak. Jak jeszcze nie będę w domu, to się...
Nawet na razie jeszcze nikt do domu nie poszedł z naszej gości.
No więc... Także pozdrówcie swoje rodziny. Państwu się kłaniam. Dziękuję, że poświęciliście nam tyle czasu.
Super. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i dużo szczęścia.
Cześć.
Wszystkiego dobrego wam również. Cześć.